Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Mamy w tym tygodniu 10. okrągłą rocznicę katastrofy w Smoleńsku. Zginął tam pana brat. Jak pan najczęściej myśli o Aramie Rybickim? Czy ma pan jakąś scenę, jakiś moment w życiu, który najczęściej panu przychodzi, kiedy myśli pan o bracie?
To jest powrót myślami i pamięcią do uśmiechu brata, który mu towarzyszył, odkąd pamiętam, odkąd moja pamięć sięga w przeszłość, do ostatnich chwil, kiedy z bratem rozmawiałem przed dzień jego wylotu do Smoleńska, do Katynia. To jest ten nieodłączny uśmiech, który charakteryzował brata. Taki uśmiech życzliwości, dobroci, akceptacji dla innych. To jest obraz brata, który, jak zamykam oczy, zawsze pojawia się w mojej pamięci i wyobraźni.
Tą ostatnią rozmowę dobrze pan pamięta. Może pan coś przytoczyć, co by nie było takim naruszeniem braterskiej prywatności? O czym rozmawialiście?
To był piątek sejmowy. Brat odwiedził mnie w moim gabinecie. Miałem warunki do pracy ponadstandardowe jak na posła. Brat w tym dniu sprawozdawał w imieniu klubu zmiany do ustawy o IPN-ie. Siadł przy moim biurku i mówił mi, że no chcę jeszcze ostatnie poprawki do wywiadu, który udzielił jednej z gazet. Ważne poprawki, bo w środowisku, z którego wyrósł, opinie dotyczące tej ustawy były dość liczne. I mówił mi, słuchaj, no cieszę się bardzo, że będę na pokładzie z Kurtyką, z Lechem Kaczyńskim, z którym kiedyś dzieliłem cele w obozie internowania. Będę mógł im osobiście wytłumaczyć, że te zmiany, które zaproponowałem, są dobre. Taki obraz tego dnia pozostał w mojej pamięci.
Pana brat cieszył się na ten lot do Smoleńska?
Osoby, która pracowała do ostatnich godzin i jeszcze pamiętam, mówił, że jest kłopot z paszportem, bo został w Gdańsku i że po południu będzie odbierać przez kuriera paszport, tak aby móc spełniać wszystkie wymogi potrzebne do wylotu do Smoleńska.
Pana brat cieszył się na ten wylot. To było dla niego ważne, żeby akurat 10 kwietnia być na grobach polskich żołnierzy?
No, propozycja wylotu dla brata pojawiła się w ostatnich dniach tuż przed terminem. Zresztą tam były zawirowania związane z terminami, ze składami tych kolejnych rejsów lotniczych. Było to dla niego bardzo ważne i mówił o tym, że nareszcie będzie mógł być w miejscu, które w jakimś stopniu też symbolizuje działalność polityczną w brata w czasach, kiedy o Katyniu mówić nie można było, w latach wczesnych 70. Brat był autorem, współautorem wielu napisów na murach Gdańska, na murach Stoczni. Katyń pamiętamy. I to takie paradoksalne, że ta pętla czasu się wokół tego Katynia zamknęła i że tego Katynia brat już nie zobaczył.
A wcześniej nie był tam na miejscu tych masowych grobów, masowych mordów?
Nie, to była pierwsza pojawiająca się okazja, aby brat to miejsce odwiedził. Dlatego tak oczywiste było dla władz klubu w sytuacji, w której po mojej rezygnacji z wylotu było wakujące miejsce. Było to oczywiste, że w to miejsce powinien pojawić się brat Arkadiusz jako symbol czasów, kiedy o Katyniu nie można było mówić, a on o tym mówił, pisał i zaświadczał swoją postawą, swoją twórczością, działalnością o historii Katynia.
Ja wiem, że to jest bardzo trudna sytuacja, ale czy pamięta pan pierwsze godziny po katastrofie, po tym, co się stało? Kiedy dowiedział się pan o wypadku, o katastrofie na lotnisku w Smoleńsku?
No, kilkanaście minut po tej tragedii. Pamiętam, że wsiadłem w samochód i pojechałem do Warszawy. Nie pamiętam zupełnie drogi. Pamiętam tylko telefon od posła Grasia, który mówił, że słuchaj Sławek, no jest jakaś informacja, że trzy osoby przeżyły, może jest w tym jakiś promyk nadziei, ale to oczywiście nie potwierdzone później informacje. Pamiętam telefon od przyjaciela, który powiedział, słuchaj, był wypadek, zginął nasz przyjaciel, poseł Dolniak, i ja powiedziałem, pamiętam to dokładnie, słuchaj, tam był mój brat na pokładzie. Pamiętam ten moment, potem był jednak jakiś rodzaj szoku. Ja nie pamiętam zupełnie drogi do Warszawy. Przejechałem ją dość szybko. Chciałem być bliżej centrum wydarzeń, centrum decyzji, centrum też wiedzy, informacji o tym wydarzeniu.
Te dni kwietniowe 10 lat temu to był taki moment w życiu społecznym, w życiu politycznym, kiedy wszystkie spory nie tylko zawieszone zostały, ale chyba na chwilę tak naprawdę zniknęły. Pan często bywał wtedy na krakowskim przedmieściu. Ma pan jakieś przykłady, kiedy w szczególny sposób też uhonorowywano Arama?
Tak, ja spędziłem te dni i tygodnie w Warszawie, wyczekując na powrót brata, który był w ostatniej grupie ciał sprowadzonych ze Smoleńska, z Moskwy w istocie. I oczywiście atmosfera tych pierwszych godzin i dni była niezwykła. Myślę, że nieporównywalna do żadnego innego wydarzenia z historii mojego życia. Dramatyczna, podniosła, pełna solidarności. Pamiętam też, jechałem za trumną brata z lotniska na Okęciu, w pierwszym samochodzie za kolumną trumien tej ostatniej grupie, która została do Polski sprowadzona. I ten milczący przejazd wśród tysięcy mieszkańców Warszawy, którzy oddawali hołd z osobom, które zginęły w tej katastrofie, to są przeżycia, których oczywiście nigdy nie zapomnę i wywarły taki trwały ślad w mojej pamięci, świadomości tamtych czasów. Tylko żal i ból, że ta wspólnota tak krótko trwała i że została zburzona według mnie w sposób zamierzony, cyniczny i w sposób, który na wiele lat spowodował poza dyskursem publicznym, poza sporem politycznym, też cierpienie rodzin i bliskich osób, które zginęły w tej katastrofie. I mam nadzieję, paradoksalnie, że w tym roku będzie ciszej nad tymi grobami, że ta pandemia gdzieś w głąb odstawia spór polityczny wokół tej tragedii, ale myślę, że go w przyszłości nie kończy, bo oczywiście pytania pozostają, komu była ten spór potrzebny, dlaczego epatowano społeczeństwo, deptając pamięć ofiar, nie licząc się z rodzinami, wykorzystywano cynicznie katastrofę smoleńską do budowania kapitału politycznego. To jest sprawa, która kiedyś myślę, że będzie nie tylko przez historyków badana. I tutaj, nie wchodząc jakby w dalsze rozważania, jest też kwestia oczywiście w przypadku naszej rodziny, ekshumacji brata, która się odbyła wbrew woli rodziny, jak orzekł Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, również wbrew standardom praw człowieka w Europie i był przejawem braku praworządności w takim zakresie, w jakim rodzina nie mogła zaskarżyć decyzji prokuratury do sądu. Że ten wyrok nie został jeszcze wykonany przez władze polskie i w najbliższych tygodniach Senat złoży w tej sprawie inicjatywę, tak aby na przyszłość rodzina osoby, która ma być ekshumowana, mogła się odwołać od tej decyzji do sądu, który rozważy, czy w tym konkretnym przypadku cel dowodowy jest na tyle istotny i prawdopodobny, że ta ekshumacja się powinna odbyć, czy też nie powinna, nie musi, ponieważ nie zmieni niczego w ustaleniach śledztwa.
A panie
senator, to jest bolesna sprawa dla nas i myślę, że do niej będziemy kiedyś jeszcze wracać.
A panie senatorze, na co dzień często pan myśli o bracie? Ma pan takie skojarzenia? Wiele osób odwołuje się do takich, że zastanawiają się, co ktoś bliski zrobiłby, co by pomyślał. Tak trochę odwołują się do tej osoby, jakby stała obok, mimo że jej nie ma.
Brat był moim starszym bratem i tak pozostanie. Był dla mnie, szczególnie w wieku dziecięcym, czy późniejszym,
autorytet pierwszy,
wielkim,
tak?
Autorytetem. I to on wyznaczał ścieżki, po których kroczyłem ja i moje starsze rodzeństwo. Ale też pozostanie w pamięci jako osoba, która reprezentowała te cechy, te wartości, które w polityce nie są oczywiste i nie są codzienne, czyli taki bardzo wysoki standard etyczny i moralny w postępowaniu, taki charakter i taki silny imperatyw, który mówił mu zawsze, jeżeli coś jest nieprzyzwoite, to nie mam mojej zgody na to. To też dotyczyło polityki i działań w polityce. Tylko przypomnę, że brat zdecydował się na odejściu z kancelarii prezydenta Wałęsy po tym, jak nie godził się na styl uprawiania polityki przez szefa tej kancelarii, Mieczysława Wachowskiego. Ale też wielokrotnie w życiu był z tego znany, że jeżeli miał w swoich działaniach iść na kompromis z wartościami, które reprezentuje, zasadami, wysokimi standardami etycznymi, to się nie godził. Może dlatego też nigdy nie był działaczem partyjnym, bo nie był zdolny do tego, aby brać udział w tak zwanych grach partyjnych, grach interesów wzajemnych, szachach politycznych. Był człowiekiem po prostu bardzo przyzwoitym, o bardzo wysokiej kulturze osobistej i takim naturalnym, takiej naturalnej zdolności do patrzenia na innych w kategoriach dobra, a nie zła.
To zostało w waszej rodzinie?
To zostało w rodzinie, to zostało też, myślę, wśród przyjaciół. Aram imieniem Arkadiusza Arama Rybickiego nazwano ulicę w Gdyni, skwer piękny w Sopocie, park, ale też jego pomnikiem jest dobra pamięć o nim i różnego rodzaju przedsięwzięcia, które noszą jego imię. Są takie żywe pomniki brata, do których na pewno trzeba zaliczyć salon polityczny imieniem Arama Rybickiego. To jest hołd oddany bratu, który zawsze próbował prowadzić dialog polityczny merytorycznie, a nie poprzez jakiś dramatyczny spór polityczny i raczej był, zawsze szukał swoich rozmówców tego, co łączy, a nie dzieli. I ten salon od wielu lat skutecznie i efektywnie prowadzi debaty polityczne na najważniejsze kwestie dotyczące Polski i Polaków, gdzie spór polityczny osób o bardzo różnych poglądach mogą obserwować setki uczestników i jest to taka swoista lekcja kultury politycznej. Innym przykładem, myślę takim ważnym dla Arama pomnikiem jest wspólnota osób autystycznych dorosłych, dom takiej opieki całodobowej dla osób autystycznych. Brat był jednym z prekursorów w Polsce wraz z małżonką.
Tak, i udało im się bardzo dużo w tym zakresie zmienić. Między innymi w sferze świadomości ludzkiej, prawda?
Bardzo wiele zrobić. Tak naprawdę te działania spowodowały, że w Polsce zaczęto zwracać większą uwagę na problem dzieci autystycznych, które były do tej pory diagnozowane nie zawsze pod tą jednostką chorobową. Zrobił bardzo wiele dla świadomości. To jest jego wielkie dokonanie, ale też muszę powiedzieć o szkole podstawowej w gdańskich Kokoszkach, która 1300 uczniów w świetnych warunkach i atmosferze uczy się z dobrymi efektami, a cała szkoła skupia kilka tysięcy starszych osób wokół różnych aktywności w tej szkole. Także jest wiele, wiele pomników. Ja też muszę powiedzieć o ECS-ie, bo Aram był pierwszą osobą, która publicznie jeszcze w 2008 roku powiedziała: zachowajmy w krajobrazie historycznym i kulturowym Gdańska żurawie stoczniowe, które są symbolem przemian nie tylko w Trójmieście, ale w Polsce i na świecie.
Potem o te żurawie trzeba się było bić, panie senatorze, niemalże.
Tak, był pierwszym, który powiedział publicznie, a nie wszystkim się wtedy to bardzo podobało, że to musi pozostać w krajobrazie historycznym i kulturowym Gdańska, że to jest nasza spuścizna, nasza świętość. I jeszcze wtedy mówiło o Muzeum Solidarności, ECS dopiero powstawał później, więc był tym, który myślał w tych kategoriach. To też to jego wielka dojrzałość i mądrość jako historyka, że potrafił patrzeć na procesy również w kategoriach takich tożsamościowych, że ważna jest tożsamość, ważna jest tradycja, ważna jest historia, chociaż był na wskroś nowoczesny. I co do tej nowoczesności, też muszę dygresję pewną tutaj zaproponować. Ta nowoczesność w myśleniu to podczas strajku sierpniowego w 1980 roku, kiedy Trójmiasto i Pomorze były odcięte informacyjnie od reszty Polski, a w Stoczni Gdańskiej trafiały postulaty z całego Pomorza i kraju. I gdy te postulaty wybrano i skodyfikowano, spisano, 21 słynnych postulatów, było pytanie, ale jak mamy się z tym przebić do świadomości publicznej? I Aram mówi, słuchajcie, to zróbmy takie wielkie tablice, które wywiesimy i to będzie taki swoisty środek masowego przekazu. Wszyscy będą mogli podejść, przeczytać, zrobić zdjęcie, zapoznać się. I rzeczywiście słynne tablice z postulatami, który wykonawcą był brat oraz Maciej Grzywaczewski, zresztą z moją pomocą. To pomysł jego kreatywnego i nowoczesnego myślenia, takiego spojrzenia niekonwencjonalnego na sytuację. Że tablice, jak wiemy, zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
I to jest taki symbol, który zawsze może nam się z Aramem Rybickim kojarzyć. Panie senatorze, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę spokoju nie tylko 10 kwietnia, ale na co dzień także. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.